Dzisiaj wujek będzie mówił o pokorze. Jak tam dzieci, jak z pokorą u was? Słuchacie się rodziców? Już uciekają. Tak? Pokora. Pokora jest potrzebna nam wszystkim. Dzieci generalnie w sposób naturalny żywią taki autorytet do rodziców. To więc ta pokora w jakiejś części jest, później trochę różków dostają, prawda, jak są coraz bardziej samodzielne. Ale pokora to jest cecha, której musimy się uczyć całe życie i chciałbym dzisiaj, żebyśmy mówili o tym trochę na podstawie Ewangelii Jana, fragmentu z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału, od 22 wiersza do 30. Będziemy mówić o pokorze w służbie na podstawie Jana Chrzciciela. Na podstawie Jana Chrzciciela. Ewangelia Jana 3:22 do 30. Jan Chrzciciel jest takim wzorem pokory dla wszystkich nas, zarówno dla dzieci, jak i dla wszystkich dorosłych, dojrzałych, ale przede wszystkim dla wszystkich chrześcijan. I posłuchajmy tego fragmentu, proszę, żebyśmy śledzili ten tekst. Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 22 wiersza do 30. Potem Jezus poszedł wraz ze swymi uczniami do ziemi judzkiej, a tam przebywał z nimi i chrzcił. Jan także chrzcił Wanion blisko Salim, bo tam było dużo wody. A ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić. Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł: Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: Nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Pozwólcie, że chwilę pomodlę się i poproszę Boga o prowadzenie. Panie nasz, dziękujemy Ci za te słowa i pomóż mi wyjaśniać, zastosować, nie tylko mi, ale nam wszystkim. Amen. William Carey. Słyszeliśmy o takim człowieku? William Carey. Powinniśmy słyszeć o Williamie Carey'u. Często jest nazywany ojcem współczesnego ruchu misyjnego. Pracę misyjną wykonywał w Indiach przez około 30 lat. W tym czasie przetłumaczył całą Biblię na języki hinduskie, bengalski, sanskryt i hindi. Zaś Nowy Testament i fragmenty Starego Testamentu na 29 innych języków, głównie hinduskich. Wychował dziesiątki misjonarzy i naprawdę prowadził wielce rozbudowaną służbę. Był genialnym człowiekiem, ale miał bardzo skromne początki. We wczesnej młodości pracował jako szewc. Któregoś wieczoru na przyjęciu pewien mężczyzna powiedział do Carey'a: Rozumiem, panie Carey, że kiedyś pracował pan jako szewc. A Carey odpowiedział: O nie, drogi panie, nie byłem szewcem, tylko pomocnikiem szewca. Dlaczego Carey tak powiedział? Był pokornym człowiekiem. Pokornym człowiekiem. Nie chciał, żeby ktoś więcej o nim myślał, niż powinien o nim myśleć. William Carey nie chciał, by ktokolwiek myślał o nim więcej niż to konieczne. Chciał i pragnął, by wszyscy jak najwięcej myśleli o Chrystusie, podobnie właśnie jak Jan Chrzciciel. Pokora to jedna z najważniejszych cnót chrześcijańskich, jeden z owoców Ducha Świętego. Bez pokory nie można być chrześcijaninem, bo bycie wierzącym w Chrystusa już na samym początku wymaga od nas zaparcia się samego siebie. Nie możesz wejść do Królestwa Bożego, nie mając choćby minimalnego stopnia pokory. Musisz zaprzeć się samego siebie. Musisz uniżyć się. Musisz odrzucić swoje zasługi i zaufać Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi. Ale nawrócenie nie jest końcem pokory, ale początkiem na drodze pokory. W momencie, kiedy się nawracasz, to nie jest koniec, ale dopiero zaczynasz się rozwijać jako człowiek pokorny. W wyniku nawrócenia wstępujemy na drogę pokory względem Boga i innych ludzi i przez całe nasze życie chrześcijańskie powinniśmy w pokorze wzrastać. Zobaczcie, co powiedział Piotr. Pierwszy list Piotra 5:5. Pierwszy list apostoła Piotra 5:5 mówi tak. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bóg nie lubi pysznych ludzi. Bóg lubi pokornych ludzi. Chce obcować z pokornymi ludźmi. Jan Chrzciciel na drodze pokory jest dla nas doskonałym wzorem do naśladowania. Jeśli ktoś był zagrożony pychą, to Jan Chrzciciel zajmował tu jedno z pierwszych miejsc. Dlaczego? Sprawował wielką służbę. Wielką, ogromną służbę. Być może większą niż ktokolwiek na świecie dzisiaj. Wielką służbę. Mógł cieszyć się ogromnym autorytetem wśród Izraelitów. Pismo mówi, że przychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Był to człowiek, z którym chciało się widzieć i od którego chciało otrzymać chrzest, modlitwę, jakieś błogosławieństwo, dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi. Może niektórzy pragnęli zobaczyć się z nim, dotknąć go, porozmawiać z nim, poprzebywać z nim. To jest święty człowiek, Jan Chrzciciel. Przez Pana Jezusa w Ewangelii Marka jest nazwany największym z ludzi w oczach Boga, jaki się urodził i miał przywilej zapowiadać i torować drogę dla Mesjasza. Pismo mówi, że Jan Chrzciciel został napełniony Duchem Świętym jeszcze w łonie swojej matki. Ewangelia Łukasza 1:15. To jest jedyny człowiek wspomniany w Piśmie Świętym, tak, oprócz Pana Jezusa oczywiście, który miał Ducha Świętego już w łonie matki. Tu warto zauważyć, taką dygresję wrzucę, że Bóg napełnia Duchem Świętym ludzi, a nie płody. Tak? To warto mieć to na uwadze, bo niektórzy mówią o dziecku w łonie matki, że to płód, że to nie jest człowiek, ale Pismo mówi, że Bóg napełnia ludzi. I Jan Chrzciciel był napełniony Duchem Świętym jeszcze w łonie matki. W związku z tym wszystkim, jak wyjątkowym człowiekiem był Jan, mógł czuć się wyróżniony, mógł czuć się dumny, mógł uważać się za wielkiego Bożego sługę, ale za każdym razem, gdy spotykamy się w Piśmie Świętym z jego osobą, daje nam wspaniałą lekcję pokory. Jest bardzo prostym, uniżonym człowiekiem. Prawdziwego sługę Bożego możemy rozpoznać po między innymi pokorze i uniżeniu właśnie. Nawet więcej powiem, że czym bliżej Boga jest taki człowiek, tym bardziej będzie pokorny i tym mniej będzie czuł się ważny, niezależnie od tego, jak wielkie zadanie dla Boga będzie wykonywał. To jest ciekawe, że czym bliżej Boga, tym mniej będzie chciał zaszczytów, tym mniej będzie chciał, żeby go tytułowano, tym mniej będzie chciał, żeby go wywyższano, tym mniej będzie chciał, żeby się przed nim kłaniano, tym mniej będzie chciał, żeby ludzie uważali go za kogoś wielkiego. To jest niesamowite. A czym dalej od Boga będzie człowiek, tym więcej tych rzeczy będzie chciał. Tym więcej zaszczytów, tym więcej tytułów, tym więcej, żeby go wywyższali, tym więcej, żeby go chwalili, tym więcej, żeby o nim mówili. I będzie w jego życiu ja. Często ja. Jest dzisiaj wielu krzykaczy, którzy kierują uwagę ludzi na siebie, na to, jacy są wyjątkowi, jak wielu osiągnęli dla Królestwa Bożego, jak bardzo są obdarowani, jak mocno Bóg ich używa, jak są mądrzy, jakie mają poznanie, jak powinniśmy gorliwie ich słuchać. Mnóstwo ich spotkamy w internecie. Zobaczcie, co powiedział apostoł Paweł w 1 Koryntian 3:5 do 7. Pierwszy list Pawła do Koryntian 3:5 do 7. Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł, mówi o sobie. Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, czyli apostoł Paweł, jest czymś, mówi, nie jestem nikim, tak? Ani ten, co podlewa, czyli Apollos, też jest nikim, lecz Bóg tylko jest kimś ważnym, który daje wzrost. Drodzy, tu nie chodzi o nas. Nie my mamy być w centrum służby czy życia chrześcijańskiego. Nie Apollos, nie Paweł, nie Jan Chrzciciel, ale Bóg, Jezus Chrystus. Tylko Jemu należy się chwała i On ma być uwielbiony. Teraz przyjrzyjmy się naszemu tekstowi. Zwróćmy uwagę na nasz tekst. Jan apostoł przedstawia nam od 22 wiersza, jak rozwija się służba Jezusa w Judei. W tym czasie służba Jana Chrzciciela już była dobrze ugruntowana. Te dwie służby, Jezusa i Jana Chrzciciela, przez pewien okres, około pół roku, funkcjonują obok siebie. Później Jan Chrzciciel zostaje uwięziony przez Heroda, a Pan Jezus dalej kontynuuje swoją posługę sam. Jan apostoł nawet to wyjaśnia w 24 wierszu. Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia. Wydaje się, że Jan specjalnie wtrąca tutaj ten fragment, tą wzmiankę, bo chrześcijanie znali już inne Ewangelie. Ewangelię Marka i Ewangelię Mateusza i czytając je, może się wydawać, że uwięzienie Jana miało miejsce zaraz po chrzcie Jezusa. To więc Jan wtrąca ten fragment, żeby pokazać, że to nie było tak do końca, tylko przez jakiś czas zarówno Jezus, jak i Jan Chrzciciel równomiernie kontynuowali służbę. Nie wiemy dokładnie ile, ale tak około pół roku, kilka miesięcy. Później Jan trafił do więzienia. Zarówno Jan, jak i Pan Jezus działają nad Jordanem. Jeden i drugi dokonuje chrztu. Chociaż jak mówi później autor Ewangelii w 4 rozdziale, Jezus sam osobiście nie chrzcił, ale czynili to Jego uczniowie. Z pewnością był to chrzest upamiętania, to nie był chrzest chrześcijański. Nawet ten, którym Jezus chrzcił, to jeszcze nie był chrzest chrześcijański. To był bardzo podobny chrzest, jakim chrzcił Jan, wzywający albo przygotowujący ludzi na to, żeby przyjęli Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, kiedy On już zostanie wywyższony. W trakcie posługi Jana, czytamy w 25 wierszu, doszło do sporu między Jego uczniami a Żydami o oczyszczenie. Nie wiemy dokładnie, czego spór dotyczył, ale wydaje się, że uczniowie Jana twierdzili, że chrzest Jana jest dużo ważniejszy i ma donioślejsze znaczenie niż żydowskie rytualne oczyszczenia, które nie są w stanie oczyścić serca. Wygląda na to, że porównywano te dwa chrzty. Może właśnie Żydzi wcześniej byli u Jezusa, a teraz przyszli do Jana. To więc porównują, który chrzest was ważniejszy? Jezusa czy Jana? Czy te rytualne oczyszczenia, które oni praktykowali? W związku z tym wszystkim uczniowie Jana przychodzą do Jana Chrzciciela, aby powiedzieć, że większość ludzi idzie do Jezusa. I z tego powodu posługa Jana traci na znaczeniu. Może martwili się, może mówili przykro nam, Janie, ale zobacz, co się dzieje. Wszyscy od Ciebie odchodzą i do Chrystusa teraz idą. Uczniowie Jana byli zazdrośni o swego nauczyciela, że jest coraz mniej ważny, że coraz mniej ludzi go słucha, coraz mniej ludzi do niego przychodzi. Gdyby uważnie słuchali Jana, to zrozumieliby, o co mu chodziło, gdy mówił, że on nie jest Chrystusem i przyszedłby dać świadectwo o światłości. Nawet oni pamiętają, że on dał takie świadectwo, bo mówią o tym, ale nie rozumieją, że to oznacza, iż osoba Jana, Chrzciciela, musi tracić na znaczeniu, a Jezus musi być w centrum. Czy Jan broni znaczenia swojej służby? Gdy oni przychodzą i mówią mu, słuchaj, twoja służba traci na znaczeniu. Coraz mniej ludzi przychodzi do ciebie, żeby ciebie słuchać. Czy on mówi, ludzie, no co tu teraz zrobić? co tu zrobić? No muszę jakoś przekonać z powrotem tych ludzi, żeby przyszli do mnie. Czy on tak myśli? Czy on tak mówi?
Nie.
No nie. Czy obawia się utraty wpływów?
Nie.
Czy martwi się tym, że ludzie odchodzą od niego do Jezusa? Nie. Zobaczmy, co on odpowiada uczniom w 27 wierszu. Jan odpowiadając, rzekł im, nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób Jan patrzył na swoją służbę. On rozumiał zakres i znaczenie swojej służby, rozumiał, że zrobił tyle, na ile pozwolił mu Bóg. A teraz jego czas się kończy. Mówi tak, to co uczyniłem względem tych ludzi, dostałem z góry albo wziąłem z góry. Bóg dał mi ten wpływ. Bóg pozwolił na to, że przychodziła do mnie cała kraina judzka i Jerozolima, a ja mogłem ich chrzcić i wskazywać na Mesjasza. To od Boga wszystko dostałem. Wy się martwicie, że ode mnie odchodzą uczniowie, idą do Jezusa, ale przecież ja od Boga to dostałem. Dlaczego miałbym teraz trzymać tych ludzi i pilnować ich, jakby to byli moi ludzie? Ja to od Boga dostałem i wypełniłem to zadanie. Czy nie rozumiecie, że to nie moja zasługa, jeśli chodzi o rozwój tej służby, mówi Jan, i nie dla mnie należy się chwała? Taki przekaz Jan daje swoim uczniom. Przypomnijmy sobie, co Pan Jezus powiedział do apostołów w 15 rozdziale Ewangelii Jana, 5 wiersz. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Powinniśmy rozumieć, że jeśli w jakikolwiek sposób możemy skutecznie służyć Bogu, czy to w swojej rodzinie, czy to w świadectwie, czy w kościele, czy gdziekolwiek indziej, czy w pracy, czy w szkole, gdziekolwiek jesteśmy, to nie jest rezultat naszych starań i intelektu. Jan to rozumiał. To nie jest rezultat Twojej mądrości, zapobiegliwości czy siły, ale Biblia mówi, że jest to wynik łaski Bożej i z całego serca powinniśmy dziękować za to Bogu. Jeśli cokolwiek dobrego Ci się udało uczynić dla Boga, to nie jest to Twoja zasługa. Tak rozumiał swoją służbę Jan Chrzciciel, tak rozumiał swoją służbę apostoł Paweł i tak Pismo chce, abyśmy wszyscy rozumieli swoją służbę dla Boga. To nie jest moja zasługa, ale jest to wynik łaski Bożej. W związku z tym, czy masz się z czego chlubić? Czy masz się z czego chlubić?
Nie.
No nie, tylko z łaski Bożej. Jan powiedział wyraźnie, że z góry otrzymał swoją służbę. Nie powinien się chlubić swoją popularnością i wpływem. Nie może budować na tym swojej osobistej dumy i poczucia wartości. Nie może się martwić, że teraz Bóg umniejsza jego rolę i wszyscy idą do Jezusa, bo tu nie chodzi o Jana i o jego chwałę, ani o żadnego z nas, ale właśnie o Chrystusa. Niestety wielu ludzi ma tendencję z powodu naszej grzeszności chlubić się w Kościele. Nie mówię w świecie, bo w świecie zawsze ludzie są pyszni, ale w Kościele. Ludzie często mają tendencję chlubić się swoją skutecznością swojej służby lub ważnością darów, jakimi usługują lub wpływu, jaki został im dany. Czasami pastorzy porównują kościoły ze sobą w kontekście liczebności, chcąc na tym tle poczuć się ważni, że pełnią lepszą służbę od innych. A ja to chrzciłem w tym roku tyle osób. Albo przyprowadziłem do Jezusa tak wielu osób, albo zwiastowałem Ewangelię tak wielu osobom, albo mieliśmy w naszym zborze tyle ewangelizacji, nawróciło się tyle osób. Nasz zbór już jest od dawna pełny. Prawda? Czy nie tak czasami to wygląda? Czy nie jest to podszyte jakąś chęcią chwalenia się i chlubienia się, że jestem wyjątkowo skuteczny, żeby budować swój osobisty autorytet? Pełnię lepszą służbę od innych. Inni znowu, chrześcijanie, porównują się w kontekście kaznodziejskim, że mówią lepsze kazania od innych. Niekiedy chrześcijanie chcą imponować innym swoją duchowością, tym jak wiele się modlą, jak bardzo Bóg ich wysłuchuje, czy jak dobrze znają Biblię, zapominając o tym, że jeśli cokolwiek nam wychodzi, jeśli zbudujemy dobrze prosperujące zbory, czy mamy dojrzałe życie chrześcijańskie, jeśli jesteśmy dobrymi przywódcami czy kaznodziejami, albo skutecznie i gorliwie zwiastujemy Ewangelię lub dobrze wzrastamy duchowo, to nie jest moja zasługa. To jest wynik łaski Bożej. To Bóg mnie uczynił takim, jakim jesteś. Koryńscy chrześcijanie, pewnie pamiętacie, jak czytacie list do Koryncjan, porównywali swoje dary duchowe co do ważności i w tym, jak ważny był ten dar, upatrywali swojej wartości albo tym, jak Bóg jest blisko nich. Ja jestem bliżej Boga, bo Bóg mi częściej odpowiada niż tobie. Albo obdarował mnie bardziej niż obdarował ciebie. Zobaczmy, co mówi apostoł Paweł do nich w pierwszym liście do Koryntian, 1 Koryntian 12, 4 do 6. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Innymi słowy, Paweł mówi do Koryntian, to Bóg dał wam dary, takie jak sam chciał i on w sposób suwerenny sprawia was owoce, takie jak sam chce. Dlatego nikt nie powinien się chlubić ze swoich osiągnięć i nikt nie powinien budować swojej osobistej dumy ze skuteczności swoich działań i nikt nie powinien się chwalić swoimi osiągnięciami, ale wszyscy powinniśmy chwalić Boga, bo Bóg nam przypisał nasze role. Jednemu przypisał bardziej znamienitą rolę, a innemu mniej znamienitą. Jednemu dał ważniejszy dar, innemu mniej ważny. Dlatego, że uznał, tak jak mówi Pismo, jak sam chciał. Uznał, że to jest dobre w jego oczach. Z kolei w innym fragmencie pierwszego listu do Koryntian w kontekście porównywania kaznodziejów apostoł Paweł mówi tak. 1 Koryntian 4,7. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Czemu czujesz się taki ważny? Z powodu słuchania Apollosa lub Pawła lub znajomości z kimś innym ważnym? Albo swej skuteczności czy stanu posiadania, wykształcenia, mądrości? Czemu się obrażasz, jak twoja osoba zostanie w jakiś sposób umniejszona, niewłaściwie doceniona? Ktoś zapomniał ci podać ręki w zborze. A ktoś, albo ktoś nie nazwał cię tytułem doktora, a może masz go od dawna. Czemu się obrażasz? Albo ktoś nie powiedział do ciebie pastorze, tylko powiedział po imieniu. Czemu się obrażasz? Ja pamiętam wiele lat temu, ksiądz chyba przyszedł po kolędzie do mojej mamy. No i ja już byłem nawróconym człowiekiem. No i generalnie księdza się tytuje... Proszę księdza, prawda? Ja mówię, proszę pana. I ksiądz taki oburzony wstał i mówi, ja jestem księdzem. Ja jestem księdzem. A mówię, w porządku, no a panem pan nie jest. Nie? Taka sytuacja. Czemu się obrażasz? Jak twoja osoba nie zostanie doceniona albo zostanie umniejszona, nie otrzymasz zaproszenia, zostaniesz pominięty, jakieś ważne wydarzenie, ciebie nie zaprosili, ale uważasz, że powinieneś tam być, ale nie otrzymałeś tego zaproszenia. Ojej, pominęli mnie. Czemu się obrażasz? Jan Chrzciciel faktycznie daje nam tutaj wielką lekcję pokory. Zobaczmy również, że Jan nie tylko rozumie, że otrzymał służbę od Boga i nie jest ona jego zasługą, ale przez słowa, że otrzymał ją z góry, patrzy na nią jako na przywilej, wyjątkową łaskę, że został powołany, by wypełnić zadanie od Boga. Nasze chrześcijańskie powołanie i to, że możemy przyczyniać się do budowy Bożego Królestwa, że możemy dla Boga poświęcać nasz czas, siłę, energię, pieniądze i wszelki potencjał, jaki mamy, a Bóg przyjmuje to jako ofiarę, jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem. To jest wyróżnienie dla nas. Bóg wyróżnił nas już przez to, że możemy Mu służyć. Wyróżnieniem jest to, że możemy służyć naszemu Stworzycielowi, Panu Wszechświata, temu, który jest początkiem i końcem i wszystko do Niego należy i który godny jest wszelkiej czci i chwały. Pełny wspaniałości, sprawiedliwości, świętości, mądrości, mocy i blasku. Ludzie w świecie, gdy mają możliwość pracować dla jakichś ważnych osobistości, czy już uczestniczyć w ważnych projektach, czują się wyróżnieni. Gdyby ktoś ważny zaprosił się do współpracy, zadzwonił do ciebie i powiedział: Agnieszka, Krzysztof, Joasia, jesteś na tyle cennym człowiekiem, że ja chciałbym zaprosić cię do współpracy, do mojego projektu, a to jest jakiś ogromnie ważny projekt. Czułbyś się pewnie wyróżniony, że zostało ci powierzone to zadanie. Ludzie w świecie, gdy mają możliwość pracować dla jakichś ważnych osobistości, czy uczestniczyć w ważnych projektach, czują się ważni. Czują się wyróżnieni, że zostało im to powierzone. Właśnie im. Tak ważne zadanie, bo darzą wielkim uznaniem tych, którzy coś znaczą. A ile znaczy Bóg i służba dla Niego pełniona? Znaczy o wiele więcej niż jakikolwiek człowiek, czy jakikolwiek ludzki projekt. Jan Chrzciciel to rozumiał, że został powołany do największego projektu, jaki kiedykolwiek pojawił się we wszechświecie. Do projektu zbawienia. I postawiony na przodzie, a jednak rozumiał, że to nie chodzi tu o Niego, ale chodzi o Boga, Jezusa Chrystusa. I cieszył się z tego, że został powołany do tego projektu. My powinniśmy czuć się wyróżnieni z powodu chrześcijańskiego powołania i z tego powodu, że zostaliśmy obdarzeni miłosierdziem Bożym, by sprawować tą posługę. I nawet jak to wszystko uczynimy, dopełnimy naszego powołania i okażemy się wierni w powierzonych nam przez Boga zadaniach, to powinniśmy, jak Jan, powiedzieć to, co powiedział Chrystus w podobieństwie o słudze w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza, że nieużytecznymi sługami jesteśmy, bo wykonaliśmy to, co mieliśmy wykonać, to, do czego Bóg nas powołał. Więc nawet jeśli wypełnimy wszystko i naprawdę będziemy mieli błogosławioną służbę, wypełniliśmy to, do czego Bóg nas powołał. To jest Jego służba. To jest Jego projekt. On dał nam obdarowanie, dał nam umiejętności, dał nam możliwości, dał nam potencjał, dał nam energię, dał nam zasoby i dał nam wszystko, co było potrzebne do wypełnienia tej służby. Dalej Jan Chrzciciel przypomina swoim uczniom, zwróćcie uwagę na 28 wiersz i 29, że nie jest Chrystusem, lecz został posłany przed Nim, żeby Panu Jezusowi przygotować drogę, a następnie mówi, że kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. Powinniśmy sobie przypominać cały czas, żeby zachować pokorę, że na drodze zbawienia nie chodzi o nas. To nie ja jestem Chrystusem, mówi Jan. Pamiętacie, może powinniśmy to sobie powtarzać. To nie ja jestem Chrystusem. Może kaznodzieje, pastorzy ciągle powinni sobie powtarzać. To nie ja jestem Chrystusem. Tu nie chodzi o mnie. To nie ja jestem najważniejszy. Bo zobaczcie, Jan powiedział, to nie ja jestem Chrystusem. Tak? Nie jestem tutaj dla swojej wygody. Jan Chrzciciel w taki sposób myślał. Nie jestem tu dla siebie. Nie urodziłem się dla własnej chwały, ale dla Boga i chcę zrobić wszystko, co możliwe, by moje życie przyniosło Bogu chwałę. I 29 wiersz jest ilustracją tego, jak Jan Chrzciciel chce wypełnić swoją służbę. Odwołuje się on tutaj do dobrze znanego obrazu Żydom ze Starego Testamentu. W Starym Testamencie Bóg często był przedstawiany w stosunku do Izraela jako oblubieniec, jako mąż, a Izrael jako oblubienica. Jak czytacie Stary Testament, na pewno zauważyliście ten obraz. Zresztą w Nowym Testamencie on też się pojawia. Ale mamy to w Księdze Izajasza 54:5. Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, jego imię Pan Zastępów, a twoim Odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi, gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu, bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości, mówi twój Bóg. Albo inny fragment Izajasza 62:5. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel i jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Jeszcze pozwólcie, jeden fragment przywołam z Księgi Ozeasza 2:18. W owym dniu, mówi Pan, powie do mnie, mężu mój, nigdy już nie powie do mnie, balu mój. To jest ten dzień odkupienia, dzień zbawienia dla Izraela. Również obraz oblubienicy został przeniesiony ze Starego Testamentu do Nowego Testamentu. Dzisiaj Kościół jest oblubienicą Jezusa Chrystusa i w Nowym Testamencie takim przykładem może być objawienie 19:7. Więc Jan Chrzciciel wyznaje tutaj Jezusa oblubieńcem Izraela, swego Kościoła, którego nawróceni Żydzi są częścią i później też nawróceni poganie. To również jest dla nas kolejne potwierdzenie, że Jezus jest Bogiem, bo Stary Testament obraz oblubieńca do kogo najpierw odnosi? Do Boga Jahwe, prawda? A teraz ten obraz oblubieńca jest odniesiony do Jezusa, a wcześniej był odniesiony do Boga Starego Testamentu. No więc widzimy, że Jezus jest Bogiem i Jan Chrzciciel przez ten obraz uświadamia swoim uczniom, że wszystko jest dla Jezusa, że ludzie nie należą do Niego i nie Jego autorytet mają budować. Jan przedstawia tutaj siebie jako sługę Jezusa i uniżonego pracownika oblubieńca, jakby służy na Jego weselu, prawda? I wykonuje wolę swojego Pana. On dla Jezusa pracuje, by lud Boży spotkał się ze swoim oblubieńcem. Z tego powodu, że Jan może pomagać w tej pracy i widzi, jak oblubieniec, którym jest Jezus, naucza i zbawia ludzi, budując swe królestwo, on mówi, że on cieszy się w całej pełni. Tak mówi do tych swoich uczniów, którzy mówią, Panie, wszyscy idą do tego Jezusa. A on mówi, co on mówi? A ja się z tego cieszę. Dlaczego? Bo ja chcę, żeby Pan młody, oblubieniec, był wywyższony, bo to jest Jego wesele. I chciałbym, żeby wszyscy do Niego poszli. Doświadcza wielkiej radości, widząc, jak służba Mesjasza i Boże Królestwo się rozwija. Nie jest zmartwiony, że Jego służba się zwija. Czy my mamy taką radość w służeniu i słuchaniu Jezusa? A może martwimy się, jak inne zbory się rozwijają? Zbór w Kartuzach tak się rozwija. W Gdańsku, w Gdyni, a nasz się nie rozwija. I martwimy się. Czy to byłaby właściwa postawa, gdyby zbory Boże się rozwijały, a nasi nie bylibyśmy zazdrośni? No nie, powinniśmy się cieszyć. Powinniśmy się cieszyć, że Królestwo Boże się rozwija. Albo jakiś brat duchowo wzrasta, albo jakaś siostra wzrasta i widzimy, że ona tyle radości ma w sobie. Gorliwie się dzieli Ewangelią, jej poznanie wzrasta. Martwisz się czy cieszysz? Ale ja tak nie wzrastam. Dlaczego? Powinniśmy się cieszyć, że ta osoba właśnie tak wzrasta. Jan cieszył się, gdy służba Jezusa się rozwijała. Czy mamy taką radość, jak w służeniu i słuchaniu Jezusa, jak miał Jan? Czy jesteśmy chętni też, jak coś trzeba zrobić w Bożym Królestwie, bo Jan był chętny, pomóc służbie Kościoła, zaangażować się w jakieś działania? Czy chcemy być zaangażowani, by usługiwać Chrystusowi, innym braciom i siostrom? Czy cieszymy się, gdy inne służby się rozwijają, Boże służby się rozwijają, gdy zbory głoszą Ewangelię? Obawiam się, że niektórzy są zazdrośni. Woleliby, żeby ich zbór się rozwijał. Woleliby, żeby to on się duchowo rozwijał. Ale inny zbór może się rozwijać i ty też możesz się rozwijać. Po prostu odrzuć grzech od siebie. Zaufaj Chrystusowi. Módl się o te służby, które się rozwijają. Módl się o dobre dzieła Boże. Każdy lider, każdy pastor, każdy Kościół powinien być zainteresowany, by ludzie byli mniej zależni od nich, od osób i instytucji, a bardziej zależni od Jezusa. To oczywiście nie znaczy, że nie potrzebujemy siebie nawzajem, czy nie potrzebujemy Kościoła, ale oznacza, że zadaniem przywódców duchowych i kościołów jest prowadzenie ludzi do Chrystusa i uczenie ludzi o Jezusie, by ludzie bardziej w Nim wzrastali i dochodzili do dojrzałości i mogli skuteczniej Mu służyć, budując Jego Królestwo. Wydaje mi się, że jest coś niezdrowego, kiedy chrześcijanie mówią, ja to tylko w tym Kościele mogę wzrastać. To jest jedyny Kościół dobry na całym świecie. Inne Kościoły idą do piekła. Albo mają zepsutą, zgniłą naukę, ale nasz to jest taki super Kościół, tylko tu mogę wzrastać. I nie mogliby być nigdzie indziej. Jeśli ludzie tak mówią, to jest coś niezdrowego. Może są zależni od tej organizacji. Może są zależni od tego Kościoła, a nie od Jezusa Chrystusa. Albo ktoś myśli, że słuchając tylko tego człowieka, tego kaznodziei, nikogo innego, ale ten wyjątkowy kaznodzieja, jak ja jego będę słuchał, to ja będę się rozwijał duchowo. I wydaje mi się, że jest to coś niezdrowego, bo być może jesteś zależny od tego człowieka, a nie od Jezusa Chrystusa. Zadaniem przywódców jest prowadzić ludzi do Jezusa, by dochodzili do dojrzałości i mogli skutecznie Mu służyć, budując Jego Królestwo. Sukces w służbie dla Boga polega na wywyższeniu Chrystusa i zachęcaniu, by inni czynili podobnie, a nie na tym, że jesteśmy w czymś lepsi od innych. To znaczenie wzrastania Chrystusa w naszym życiu i w Kościele oraz naszej służbie Jan wyraża w 30 wierszu. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. On, czyli Jezus, musi wzrastać. Znaczenie Jezusa Chrystusa w naszym Kościele musi wzrastać. Znaczenie Jezusa Chrystusa w naszym życiu musi wzrastać. A nasze programy, nasze szyldy powinny się umniejszać. Nasze ja, nasza pycha powinna się uniżać. Nasze pragnienia i osobiste marzenia i dążenia powinny być poddane Chrystusowi. Moje ambicje i marzenia w moim osobistym życiu powinny odgrywać coraz mniejszą rolę, a więcej powinniśmy pragnąć, by było w moim życiu Chrystusa i Jego woli. Powinniśmy mieć pragnienie widzieć coraz więcej w naszym życiu charakteru Chrystusa. Tego życzę sobie i wam. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, dziękujemy Ci za ten przykład Jana Chrzciciela, który nie chciał błyszczeć, on nie chciał, żeby ludzie jego chwalili, on nie chciał, żeby jego widzieli, żeby on był na pierwszym miejscu, ale on chciał się usunąć w cień. Nawet Ty, Panie, później go odsunąłeś w cień i dopuściłeś, żeby trafił do więzienia, aby służba Twego Syna mogła się rozwijać jeszcze prężniej. Panie, pomóż nam się usunąć w cień. Nawet jeśli jesteśmy ludźmi, którzy pełnią ważne służby, nawet jeśli dałeś nam wielki wpływ, to pomóż nam tak żyć chrześcijańskim życiem, aby ludzie widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Pomóż mi się usunąć w cień, ażebyś Ty błyszczał w moim życiu. Chrystus, Pan Jezus, o to Cię proszę dla naszego zboru, dla każdego brata, siostry i dla każdego dziecka w naszym zborze, dla wszystkich dzieci, abyś Ty błyszczał w ich życiu i byś był uwielbiony. Amen.